Isus Podcast.
Isus Podcast, witamy serdecznie w którym?
22.
Tak, bo mieliśmy oczko ostatnio i to była okrągła rocznica. 22 to też jest okrągła, bo są dwie takie same cyferki. To jest imieniny dwójki.
Tak, na pewno, dokładnie tak działa.
No właśnie.
Dobra, to daj skontynuować temat, który zaczęliśmy mówić przed rozpoczęciem odcinka.
Dobrze, otóż, to jedziesz.
Dzisiaj w nocy. W ogóle nagrywamy w piątek rano. To się nie wydarza, ale to chyba warto zaznaczyć, że nagrywamy w piątek rano.
Tylko wiesz, rano, czyli o 12.
No.
No. No.
Nie istnieją takie godziny jak przed 12. No. I moja mama teraz wzięła ode mnie mój telefon. Będzie miała HTC One, dostała ode mnie ładowarkę, dostała telefon, pokrowiec, przyciąłem jej kartę w ogóle. Stary, no. To jest jej karta, którą ma od, wiesz, od jakichś 15 lat.
Jej no karta, stresu
jej
było,
karta firmowa w ogóle, wiesz, na takiej zasadzie, że po prostu generalnie, gdybym ja ją tą kartę rozwalił, no to nigdy by nie mógł jej, nie naprawilibyśmy jej w Warszawie, bo musiał być właściciel karty dalej, a on jest wyobrażony. Ale przyciąłem, włożyłem do łana i wiesz, taka chwila prawdy, załapało. No ale w każdym razie oddaję mojej mamie ładowarkę, a mam tylko dwie ładowarki w tym momencie do telefonów. Jakby jedną mam do iPhone'a, drugą miałem do tabletu, w sensie do One'a. Do tabletu nie mam, bo do tabletu, jak już mówiliśmy, chyba nie wiem, czy mówiliśmy, one są chyba amerykańskie albo UK.
Te UK. 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 I dostaliśmy przejściówki, ale amerykańskie.
Tak, no właśnie. I o tym chciałem powiedzieć, bo no ja stwierdziłem, że skoro daję mojej mamie ładowarkę, no to przydałaby mi się druga ładowarka. Więc w nocy, koło drugiej w nocy odpaliłem na telefonie Allegro, znalazłem sobie przejściówkę amerykańską na polski i kupiłem.
No, ale ty, jeżeli amerykańską na polski, to może się okazać, że nie będzie pasować.
No właśnie wiem, że nie będzie pasować, bo najlepsze jest to, że dzisiaj rano stwierdziłem, dobra, a sprawdzę, jak wygląda ta ładowarka.
No.
No bo nie chciałem, wtedy już mi się nie chciało wstawać po tą ładowarkę, żeby ją sprawdzić, więc zamówiłem od razu. No ale poszedłem sprawdzić tą ładowarkę i tak patrzę, a ja mam, wiesz, przejściówki w plecaku te z UK, jak jeździliśmy do Londynu.
No tak.
No i wyciągnąłem tą przejściówkę, mówię, kurde, może ją sprawdzę, czy ona może działać. I się okazało, że tak naprawdę kupiłem przejściówkę z amerykański na polski, a u nas, a potrzebowałem z UK na...
Co to za dźwięk?
Parada.
Dziś
jest parada Wojska Polskiego i no. Latają samoloty i jeżdżą w amerykańskie coś tam.
No dobrze, no to, wiesz, no to są wyjątkowe warunki. Już nieraz nagrywaliśmy partyzancko gdzieś tam z różnych miejsc. No to dzisiaj mamy partyzancko z Warszawy.
Nie wiem, czy teraz słychać jeszcze helikoptery.
No właśnie leci, słyszę. No dobrze, ale jedziemy dalej.
Kupiłem amerykańską na polską, a okazało się, że powinienem kupić UK na polską, więc kupiłem dzisiaj rano jeszcze jedną przejściówkę z UK na polską. Ale pocieszam się tym, że te przejściówki A są jakieś tanie jak barszcz, B, no wiesz, mogę jechać teraz do Stanów Zjednoczonych, bo mam przejściówkę.
Znaczy wiesz, teraz tak naprawdę może ci się przyda, nie wiem, kupić jakiegoś MacBooka w Stanach czy coś. Niechcący.
To nie jest taki, wiesz, taka niemożliwa rzecz.
No wiem, właśnie dlatego mówię.
Ale, kupiłem...
W Stanach są trochę tańsze.
Znaczy kupiłem w ogóle w nocy jeszcze parę rzeczy, bo stwierdziłem, że ale super. No.
Okej, okay, no widzę, że nocne zakupy. Zakupowy haul, jak to robią dziewczyny, wiesz, które biegają po sklepach z ciuchami i później pokazują, co mają w torebkach, to teraz ty powinieneś screeny z Allegro pokazywać.
Ale kupiłem, nie? Jeszcze bardzo fajny, na przykład multitool, wiesz, taki, żeby coś tutaj... Kupiłem jeszcze parę przejściówek, kabelki. Ale kabelki akurat dobrze, że kupiłem, bo bardzo dużo kabelków oddałem mamie, oddałem też kuzynce, bo ona ma iPhone'a, więc miałem, wiesz, dodatkowych parę lightningów, które jej dałem.
No i super.
Mamie dałem parę, wiadomo, kabelków mikro USB, no bo mogą mi się przydać.
No.
Także nocne zakupy, polecam mocno.
Super. Dobrze, no to przejdziemy do tematów, co? Bo tak, żeśmy się na zakupach zacięli, a później będą mówić, że co to za podcast, 3 minuty o zakupach.
To prawda, będzie tak.
A nawet 5 minut. No dobra, to co, przechodzimy do tematów.
Tak, to przejdźmy może sobie do tego mojego rantu z live'a. Bo nie wiem, czy wiecie.
Dobrze.
Prawdopodobnie wiecie, bo ten post zeżarł w przeciwieństwie do postu z pytaniami.
No.
We wtorek? We wtorek wieczorem, znaczy we wtorek przez cały dzień były konferencje Microsoftu oraz Sony.
Sony. No.
Które pokazywały nowe gierki i tak dalej, co się nowego pojawi na konsoli i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo. Czyli tak naprawdę pokazywali tylko trailery gierek, które zobaczymy w ciągu najbliższych paru lat.
No nie, no to okej. Okay, no
rekordzista wyjdzie w 2017.
To było tak doskonałe. W sensie,
i widzieliśmy chyba na prezentacji Sony dużo więcej niż na prezentacji Microsoftu.
Mm-hmm.
Gierek, ale wszystkie, absolutnie wszystkie z tych gierek mają jeden problem, jeden poważny problem. Bo ludzie wchodzili na scenę, pokazywali trailery, mówili, to jest gra nasza, która wyjdzie wtedy i wtedy. I koniec. Nie wiedziało się, czym jest ta gra. W sensie, możesz sobie wygooglać, nie? I zobaczysz ewentualnie coś więcej. Ale bardzo dużo trailerów było takich, z których nie wiadomo było, co tak naprawdę, co to jest za gra. O czym?
Children of the Future na przykład, nie?
No,
pamiętasz, taka Rise. Z rosyjską oprawą
tak,
taką.
Rise, no, wiesz. W sensie, no. I te wszystkie gierki miały problem taki, że pokazywały się na takiej zasadzie. Zobacz, jak jesteśmy super, patrz, jak mamy super animację, zagrasz nas za 4 lata i nie wiesz, o co chodzi. Elo.
No, trochę tak. Znaczy, wiesz, wiadomo, że na konferencji nie da się pokazać wszystkiego. No, umówmy się. Znaczy, wiesz, jeżeli chcesz pokazać gameplay, no to musisz mieć go gotowego. Jeżeli masz grę, która wyjdzie za 3 lata, no to nic poza animacją pewnie nie mają nawet, no. Wiesz, mają projekty postaci, mają pomysł w ogóle, co się będzie tam robić. No to w sumie mogliby trochę tego pomysłu sprzedać, nie? Jakby...
Bo mogliby nic nie robić. Nikogo nie obchodzi. W sensie, będziesz pamiętał za tydzień o tej grze DayZ, że wychodzi na PS4 i że wychodzi w 2000...
No akurat o tym pamiętam, bo to chyba jeden z najfajniejszych ekskluzywów, które się okazał.
No tak.
W sensie, że to był taki news, wow, nie?
No ale wiesz, styl, w sensie...
No wiem.
Ej, gra
ale może będzie alfa. Może będzie alfa za rok.
Nie za rok, tylko za dwa. Tylko beta.
Zręby już mają.
Nie alfa, tylko beta i nie DayZ, tylko wiesz, Quantum Break.
Nie, ale, a wiesz, jedna rzecz, nie wiem czy wiesz, ale Tomb Raider nowy,
exclusive.
Jednak właśnie nie jest ekskluzywem.
Yes!
Jest tylko czasowym. Tylko, że tam wiesz, cały czas kręcili, nie bardzo chcieli się przyznać, coś tam, i aż w końcu Phil Spencer powiedział, że tak, to jest czasowy i on wyjdzie teraz pod koniec roku, chyba. Natomiast nie wiadomo, na jak długi czas jest ekskluzywem. Natomiast wiesz, no Boże, poczekamy 3 miesiące albo 6 miesięcy nawet i dostaniemy nowego Tomb Raidera, więc luzik, możesz kupować PS4.
Okej, okay, spoko, czyli droga wolna, mogę sobie kupić.
Tak.
No, ja jeszcze byłem zawiedziony z Gamescomu trailerem Journey.
No, nic, nic.
No, bo nic znaczy, nie było, wiesz, nie.
No...
Nawet myślałem...
A czego się spodziewałeś?
No myślałem, że chociaż pokażą, że co wygląda lepiej z racji tego, że jest na PS4, no nie? Wiesz, wiadomo, mogli pokazać na przykład te sceny z jakimś piaskiem, z jakimiś, wiesz, partyklami po prostu. I po prostu zrobili trailer dokładnie ten sam, który jest na PS3. Nawet nie wiem, czy cokolwiek nie zmieniali.
No pewnie nie, bo tam tylko są napisy przez połowę trailera, a później jest fragment, jak wychodzi
pierwsza scena,
góra,
no.
coś tam, no, no. Dokładnie.
Cały czas słychać te samoloty, prawda?
No trudno, no wiesz, no takie mamy warunki, nic z tym nie zrobimy, no. Jedziemy z samolotami, przynajmniej będziemy wiedzieć, że to było nagrywane 15 sierpnia.
No tak, no wszyscy wiedzieli. Dobrze.
Czyli co, po pierwsze, bo generalnie, wiesz, Gamescom sprowadza się do tego, że masz walkę Microsoftu z Sony, bo jakby no, wszyscy na to czekają, wszyscy czekają na te ich konferencje, no i kończy się konferencja Sony i co? No i teraz właśnie, Gamescom się skończył, bo później oczywiście były prezentacje różnych innych gierek, producentów gier,
nikogo,
dystrybutorów.
Nikogo nie obchodzą. Oni obchodzą
no
tylko,
o to chodzi, nie?
Tylko tych, którzy tam są, bo już nie mają co robić, bo już wszyscy byli na tych dwóch ważnych konferencjach, najważniejszych i teraz, no dobra, już głupio pić piwo przez cały czas jak student na wykładach, więc pójdziemy na jakąś nikomu nieznajomą firmę i zagramy w jakąś grę, w którą nigdy więcej w życiu nie zagram, nigdy nie za nią nie zapłacę.
Ale jest jeszcze szansa na odpalenie kilku gierek, których trailery widziałeś na, wiesz, prezentacji na przykład Sony czy Microsoftu. Widziałem osoby, które grały w Bloodborne, który widzieliśmy, ten taki mocno krwawy i mroczny klimat takiego, wiesz, starego Londynu z czasów Kuby Rozpruwacza. I ludzie byli zachwyceni, wiesz, jakby był jakieś demo do zagrania i można w to zagrać, więc ja trochę, nie mówię, że żałuję, że nie pojechałem, bo nie miałem szans pojechać, natomiast rzeczywiście trzeba przyznać, że chyba w przyszłym roku spróbuję się tam pojawić, bo po pierwsze jest blisko, to jest Berlin, no a po drugie... Właśnie, jest możliwość zobaczenia dużo, dużo więcej niż to, co my widzieliśmy na Twitchu.
Ja bym chciał, wiesz, kiedy wybrać na Gamescom?
No.
Jeśli miałbym się kiedykolwiek wybrać, chociaż pewnie nigdy tego nie zrobię, to chciałbym się wybrać na Gamescom za 5 lat.
A. No wiesz, to wtedy już troszeczkę pójdziemy do przodu chyba, co?
Właśnie za 5 lat to będzie schyłek obecnej generacji konsol.
No, będzie walka na takie... Top.
Tak, tytuły, i wiesz, wszyscy deweloperzy będą w stanie wykorzystać 100% potencjał konsoli, wiesz, wykorzystać każdy jeden piksel, każdy jeden poligon, w sensie zrobić po prostu, wiesz.
I nie będą musieli się martwić tym, że o, wypadałoby zrobić konsolę jeszcze na PS3, co, bo ludzie, tyle ludzi ją mają. A teraz jest szansa na to, że wiesz, za 5 lat wszyscy będą mieli PS4, PS3 już zniknie, wiesz, w annałach historii. I dzięki temu deweloperzy będą mogli rozwinąć skrzydła, nie?
No, no to by było fajne, zobaczyć wtedy gierki, jakie będą, wiesz, to jest coś po prostu...
No zobaczymy, no 5 lat to, wiesz, jest trochę czasu, nie?
To prawda. Tak, zróbmy, tak. Przejdźmy dalej.
Dalej, mamy jeden temat, który nam się ciągnie od wielu, wielu odcinków i nigdy nie zdążyliśmy się za niego zabrać.
I chcesz, żebyśmy się za niego zabrali teraz?
Tak, ja właśnie tak.
Specjalnie umieściłem go na samym końcu listy. Nie dlatego, żeby, wiesz...
nie, zróbmy to, bo moim zdaniem to jest ciekawy temat.
To jest ciekawy temat. Serwisy randkowe.
Bang.
Tak.
No.
Mianowicie... Zrobiliśmy troszeczkę z Wojtkiem research.
Zrobiliśmy, owszem. Ja bardziej eksperyment, ale okej, okay, tak, research został poczyniony.
Na temat serwisów randkowych, które są jakby takie działające i relatywnie spoko. I mamy listę tak naprawdę 3 serwisów randkowych, których każdy działa inaczej i na każdym się chwilę zatrzymamy i chciałbym chwilę o nich porozmawiać. W ogóle te serwisy to Badoo.
Moim zdaniem największe ścierwo, jakie istnieje ze względu na to, że co jakiś czas dostaję maile z Badoo jakimś dziwnym trafem. Ja później zobaczyłem, że da się na szczęście to wyłączyć, ale wiesz, no samo wysyłanie mailingu do osób, które nie są zarejestrowane, to trochę słabo, nie?
No oni mają takie partyzanckie metody reklamy.
No.
Druga to jest OkCupid.
Yes.
Czyli... amerykański bardziej serwis, niestety. Niestety, bo moim zdaniem najlepszy. I Tinder. Czyli ten serwis, z którym spotykasz się z ludźmi tylko po to, żeby zrobić bang z założenia.
No, nie wiem, no. Teoretycznie to jest, że spotykasz się po to, żeby, wiesz, żyć do końca, swych dni z tą drugą osobą, nie?
Tinder nie. Tinder jest w ogóle, wiesz, po prostu jakby sex friendly. Tinder polega na tym po prostu, żeby, wiesz, znajdujesz sobie, swajpujesz sobie pomiędzy ludźmi, sprawdzasz, która dziewczyna ci się podoba. Jak ci się podoba, znaczy, że jest fajna. Jak ona znaczy, że jesteś fajny, to możecie pogadać. Możecie się potem spotkać na bang. I z ludzi, którzy jakby spotkali się kimkolwiek z Tindera,
mhm,
to gro osób spotkało się z ludźmi z Tindera tylko po to, żeby, wiesz, pójść na piwo, a potem do jednego albo do drugiego z mieszkań.
Okej. Okay.
I jak wyczytałem jakiś wątek na Reddicie, no to a propos Tindera właśnie, no to zupełnie na takiej samej zasadzie działa to, wiesz, w innych krajach, w Anglii, w Stanach. Oni wszyscy piszą, że Tinder generalnie jest tylko po to, że jeśli, wiesz, o, siedzisz w domu, masz ochotę tak, no kurde, coś bym sobie, wiesz, na ząb wziął. I klikasz sobie przez te dziewczyny, tam przez facetów.
No.
Wybierasz sobie, generalnie, wiesz, wybierasz jakieś mecze, które tam masz i spotykasz się z nimi tylko po to, żeby, wiesz, na stosunki bardzo casual sexual.
Okej, no. No dobrze, to teraz przejdziemy po kolei, po każdym. Znaczy, ja o Badu powiedziałem wszystko, co o nim wiem. Jest śmieciem internetu, a teraz wiem, że robiłeś większe research na nim, więc koniecznie opowiedz.
Badu jest największym serwisem randkowym w Polsce, z tego co pamiętam. Jest na pewno jednym z większych serwisów randkowych w ogóle na całym świecie. I mechanizm działania Badu jest dość prosty. Jakby on polega na tym właśnie, opiera się po prostu na tej... na takiej potrzebie jakby bycia z kimś atrakcyjnym seksualnie. Jakby na tym polegają związki też, na tym, żeby czuć się do kogoś, że ktoś jest atrakcyjny seksualnie, no bo jakby główne założenie jest takie, żeby robić dzieci, nie? Czy coś. No ale dobra. I on opiera się właśnie na tym założeniu, że wybierasz sobie ludzi atrakcyjnych seksualnie, czyli przeglądasz ludzi, którzy ci się podobają, ci się nie podobają. Możesz z nimi rozmawiać, możesz oceniać ich fotki. Generalnie to wszystko z takiej jakby otoczki, tak? Rozmawianie i tak dalej. Jest bardzo dużo elementów premium, czyli na przykład zobacz, kto cię obejrzał. Jakieś super konto, czy coś takiego, czy super badu, nie pamiętam, jak to się nazywało. I to polegało właśnie na tym, że byłeś wyżej w wynikach wyszukiwania, byłeś wyżej w listach jakichś tam hot or not, tak dalej, tak dalej.
Dla desperatów, nie?
Tak, tylko że mało osób wie, że ten tryb super konta, czy tam super aktywności można uruchomić za darmo. Trzeba po prostu zrobić pewną sekwencję ruchów w serwisie. I to zrobiłem kiedyś, jak potrzebowałem zrobić research do pracy. Naprawdę.
Naprawdę.
Naprawdę to było do pracy.
Podkreśl to dwa razy.
Naprawdę. Nie siedziałem tam, bo chciałem.
No.
To okazuje się, że oni mają bardzo dobry system zatrzymywania użytkowników przy sobie. Więc jeśli chcesz usunąć konto, jeśli pomyślisz tylko o usuwaniu konta i wejdziesz w ustawienia w usuwanie konta, to oni od razu ci proponują ten super tryb i podbijają cię jeszcze wyżej, niż jakbyś ten normalnie kupił, tak dalej, tak dalej. Więc bardzo łatwo można się wybić na górę list, z których potem, wiesz, dziewczyny mogą cię ogarniać. No i podstawowy problem z Badu jest taki, że on dobiera tylko i wyłącznie po wyglądzie. Ty się decydujesz tylko i wyłącznie, czy ci się nam się podoba, czy nie. Nawet jak wchodzisz, wiesz, taki quick match, coś takiego, to nie masz, nie widzisz całego profilu danej osoby, z którą chcesz rozmawiać, czy możesz rozmawiać. Widzisz tylko fotę. I to jest strasznie demotywujące, bo tak naprawdę trochę będę segregował ludzi teraz. Ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bardzo często trafia się na Badu na Karyny. I ja wiem, że są ludzie, którzy to lubią, w sensie, wiesz, każdy mojego porno, ale ja myślę, że będzie chociaż troszeczkę więcej osób takich, powiedzmy, w moim stylu. Może tak, okay. Chciałem powiedzieć przy sobie normalnych, ale...
Nie o to chodzi, wiadomo. No, tylko, że pytanie, czy dziewczyny w twoim stylu korzystają w ogóle z Badu, rozumiesz?
Nie wiem, ja tam byłem przez chwilę.
No dobra, ale ty robiłeś research, podobno.
No tak, 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 to prawda, robiłem research. Ale no niestety ten serwis wygląda tak, jakby on jest taką naszą klasą serwisów randkowych.
Okej, okay. No to chyba dobrze go podsumowuje. Czy rozumiem cały zamysł.
Dokładnie.
Bo to jest takie połączenie fotki trochę.
Tak, tak. Oceń moje zdjęcie, daj mi 10/10, tak. Zostanie 10/10. No, jest naszą klasą serwisów społecznościowych. Natomiast OkCupid jest Facebookiem serwisów randkowych przy założeniu, że mamy rok 2008. Czyli Facebook w Polsce, Facebook w Polsce jeszcze średnio. Nasza klasa... super serwis. No i wiesz, Badu naszą klasą, super serwisem, a OkCupid jakby jest tym Facebookiem, czyli tym zagranicznym jakby serwisem, na którym prawie nikogo nie ma. A OkCupid jest zrobiony świetnie, bo OkCupid jest zrobione nie przez ludzi, którzy są socjologami i wynajęli sobie jakiś team, tylko przez programistów. Oni generalnie wszystko, co mają na stronie, opierają na algorytmach.
Mhm.
Opierają to na tym, czy na pytaniach, które ci zadają. I te pytania są, tak jak mówiłem ci, zanim ty zrobiłeś ten test, mówiłem, że te pytania są wszystkie, z każdej kategorii. I to prawda, bo są pytania, które na przykład są takie jak: czy lubisz rozmawiać ze swoim partnerem political views?
Polityce, no tak, generalnie.
No polityce, no. Poglądach politycznych, o.
No.
I wiesz, tak, nie, trochę, rzadko, tak dalej, tak dalej. Jak bardzo to pytanie jest dla ciebie ważne, nie? Nie jest ważne, trochę ważne, bardzo ważne. I to jest jakbyś takie, wiesz, powiedzmy poważniejsze pytanie.
No.
Albo to, czy ile chciałbyś mieć dzieci, albo czy lubisz koty i psy, to też są jakby takie, wiesz, miarę poważniejsze pytania. Ale są też takie pytania, które dla mnie się wydawały takie trywialne. W sensie, z jakiej cholery ktoś mnie to pyta, przecież to jest normalne. Na przykład, ile razy szczotkujesz dziennie zęby?
No.
I wiesz, i się okazuje, że to nie jest standard w naszym społeczeństwie, że ludzie robią to często. Albo na przykład, ile razy w tygodniu bierzesz prysznic? I wyobraź sobie, że znalazłem tam ludzi na OkCupid, którzy mają wpisane 3, czasami trochę mniej. I wiecie, może się okazać, że tak naprawdę osoba, którą by się tam znaleźli, jakby algorytm w ogóle działa tak właśnie, że odpowiadasz na te pytania, i potem znajduje wam osoby, które odpowiedziały na te pytania podobnie jak wy, więc macie najwyższy match i macie też, jest też procent of enemy, więc widzicie, czy że na przykład ktoś na takie pytanie odpowiedział, na 80% pytań odpowiedział tak jak wy, ale na 10% pytań odpowiedział bardzo przycząco i to są na przykład pytania, które miały dla ciebie duże znaczenie, więc mimo tego, że z kimś masz duży match, to może się okazać, że ten ktoś nie będzie dla ciebie dobrym, jakby dobrą partią, powiedzmy. No i on robi to, czego nie robi Badoo, ten OkCupid, czyli pokazuje ci cały profil danej osoby, więc możesz zobaczyć, oprócz tego, że na przykład masz 90% meczu, 2% enemy, widzisz zdjęcia, to jeszcze na dole widzisz cały profil, czyli na przykład jakie ma zainteresowania, co lubi.
No i ten profil się oczywiście wypełnia
tak, samemu. Tak, co lubi, wiesz, czy woli koty, czy psy, czy jest religijna i czy jest serious about religion. No się wiesz, wszystko masz. No i problem z OkCupid jest taki, że jest tam bardzo mało ludzi z Polski, bo mi bardzo często pokazywał ludzi, na przykład, wiesz, z Oslo, jakiś tam Berlin, jakiś tam Frankfurt, Amsterdam, więc jakby z Polski nie bardzo. Jest bardzo mało ładnych dziewczyn. Znaczy, to jest oczywiście subiektywna opinia, tak? Bo po prostu żadna, jakby niewiele dziewczyn, które tam spotkałem, były dla mnie atrakcyjne, ale prawdopodobnie, wiadomo, gusta guściki.
Znaczy nie, po prostu znowu wracamy do tego samego.
Czy uważam, że dziewczyna...
Ładne dziewczyny nie muszą korzystać z OkCupid, rozumiesz?
Wiem, ale to wiesz co... myślałem, że kieruję ludźmi innym troszeczkę... Inny mindset, tak jak mną kieruje inny mindset. Ja, dla mnie założenie było...
Ty jesteś dziwny.
Wiem, i powoli coraz bardziej się tym dowiaduję, bo ludzie nie robią takich rzeczy, jak które ja robię, więc mam wrażenie, że robię coś źle, albo robię coś inaczej.
No ja na przykład nie kupuję kabelków.
Hej, kabelki są zajebiste.
No właśnie.
Lubię mieć dużo kabelków.
No.
No i faktycznie, masz rację, w sensie nie zadałem sobie tego pytania przed założeniem konta w jakimkolwiek z nich, czy ludzie, z którymi chciałbym się spotkać, mają konta na serwisie. Ale z drugiej strony bardzo dużo dziewczyn, które znalazłem, które spotkałem na OkCupid, które były no, z zagranicy jakby, to były dziewczyny, z którymi mógłbym się spotkać.
Okej, no. Pewnie, tylko, że jeżeli masz masę, tak, to w masie też znajdziesz jakieś
diamenciki. Ja mam dużą masę.
Ja wiem, że masz, no właśnie, więc jakiś diament się znajdzie, oczywiście.
Super, to znaczy, że wiem, co będę robił po podcaście, będę szukał diamentu. W własnym ciele.
Odpal sobie Minecrafta.
No tak, masz rację, ale bardzo mi się podoba to, jak OkCupid podchodzi w ogóle do serwisu, czy do połączenia ludzi. On właśnie bardzo, bardzo fajnie działa i bardzo dobrze działa to, że masz ileś procent, wiesz, mecza z kimś. I to naprawdę się sprawdza, bo rozmawiałem z kimś, z kim miałem mało mecza i pokłóciłem się po prawie do mecza. Ale nie wiem, czy, nie wiem, czy to robiłem świadomie, czy podświadomie, że się pokłóciłem, ale tak było. A z kim miałem dużo mecza, nawet dla testu, widziałem, że lubi tę samą książkę, co ja, widziałem, że lubi ten sam film, co ja, więc napisałem po prostu jakby, żeby sprawdzić, przywitałem się po prostu, używając dokładnie cytatu z tego filmu. I dostałem odpowiedź, która była również cytatem z tego filmu, jako kolejna, wiesz, jako odpowiedź, nie? Więc to było fajne. Nie wiem, na ile właśnie to było, to działało tak, że spodziewałem się tutaj odpowiedzi takiej, a tutaj się nie spodziewałem. Ale to działa fajnie. Plus blog OkCupid, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, ale nie, chyba nie na chwili w podcaście, który też właśnie wynika z ich danych, które mają w serwisie. No wiadomo, mają dużo danych z racji tego, jak wyglądają interakcje międzyludzkie i że są, działają się na ich serwisie, a to mają z tego powodu dużo danych, które mogą bardzo łatwo analizować. Na przykład jest post, chyba jeden z ostatnich postów na ich blogu, który niestety nie jest już prowadzony, a szkoda, bo jest bardzo dobry.
Wrócił ostatnio. Po 3 latach, jak brakło aktywności, właśnie wrócił, no.
A pamiętam, że ktoś coś mówił, ale myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, że widziałem, bo to było chyba na Hacker Newsie. I ja myślałem, że to jest jakiś stary post, że coś nagle ktoś rzucił.
Nie, ja dostałem mailing bezpośrednio z OkCupid, ale to do tego wrócimy, dlaczego dostałem mailing.
Tak. I to, co na tym blogu się pojawia, nie wiem, czy teraz też się pojawiło coś takiego, mianowicie oni są w stanie na przykład z tych danych na temat tego, jak mają użytkowników w serwisie, powiedzieć, jakie powinieneś zadać pytania, żeby dowiedzieć się, czy będziesz uprawiać seks na pierwszej randce.
Bardzo ciekawe.
I żeby dowiedzieć się, czy będziesz uprawiać, w sensie większa szansa na to, że będziesz uprawiać seks na pierwszej randce jest wtedy, kiedy twój partner, w sensie osoba, z którą jesteś na tej randce, czy cokolwiek, lubi piwo. Jeśli zapytasz, czy lubi to piwo i odpowiesz, że tak, masz większą szansę na to, że nie będziesz spać dzisiaj sam. Bo okazuje się, że...
Panowie, pamiętajcie, żeby kupować piwo i pytać, czy smakuje ci to piwo.
Bo okazuje się, że wśród osób, które lubią piwo i wśród... osoby, które lubią piwo, częściej lubią też seks na pierwszej randce. Jakby tak wyglądają dane, tak? Wiesz, więc faktycznie widzę, że jest... nowy post na OkCupid. I jest nowy wygląd jest OkCupid, ale to chyba dlatego właśnie, że książka będzie niedługo wydawana.
No okej.
Okay. Tak.
Ja może powiem szybko o tym, dlaczego dostałem mailing z OkCupid, bo owszem, właśnie w celach researchowych też założyłem sobie tam konto pod pseudonimem, ale jak ktoś będzie chciał, to zgadnie. Chociaż jeszcze nie skasowałem, a chyba muszę, bo założyłem tam konto głównie dlatego, żeby zobaczyć właśnie mechanikę, bo jak dużo opowiadałeś o tym wcześniej mi prywatnie, to bardzo mnie to zastanowiło, że okej, odpowiada się na te pytania, ale jak one są sformułowane, jak to działa. No i faktycznie było to mega ciekawe, bo pytania rzeczywiście, pytań jest mnóstwo, znaczy ja mam wrażenie, że ich jest nieskończona liczba, znaczy po prostu wiesz, odpowiadałem i one się nie kończyły, cały czas pojawiały się nowe i te pytania są bardzo sprytnie sformułowane, bo jest tak, że jest pytanie, czyli czy, właśnie tak jak mówiłeś, nie wiem, czy lubisz rozmawiać ze swoim partnerem o sprawach politycznych, jest tak, nie, jest mi to obojętne i teraz jeżeli zaznaczysz tak, to masz dodatkowo do zaznaczenia, jak ważne jest dla ciebie to pytanie. Czyli, okej, lubię sobie rozmawiać o sprawach politycznych, ale mogę zdecydować, czy to jest dla mnie super ważne, czyli uwielbiam, tak, rozmawiać i jeżeli osoba, która, nie wiem, odpowiada na to samo pytanie, odpowie inaczej, no to wtedy właśnie stajecie się tym enemy, tak, bo dla mnie to jest super ważne, że polityka, a tak naprawdę nie, ale albo właśnie odwrotnie, znaczy, że to natężenie ważności tego pytania jest tutaj super, bardzo fajnym mechanizmem. No i dzięki temu jakby to ten algorytm działa dużo lepiej. A założyłem sobie tam konto specjalnie dla testu i poprosiłem też Arlenę, żeby założyła konto. I sprawdziliśmy sobie specjalnie w zupełnie innych miejscach, odpowiadaliśmy sobie na te pytania. Odpowiedzieliśmy na pytań
206,
tak, dokładnie, 206, więcej już nie mieliśmy siły, ale sprawdziliśmy sobie po tym odpowiedzeniu właśnie na te pytania, jaki mamy mecz. Z ciekawości, no bo kurczę, jesteśmy razem w końcu, więc zobaczymy.
Czy to jest,
jak
czy to jest
faktycznie,
pierwszy raz publicznie, jak powiedzieliście, że jesteście razem?
Nie wiem, może tak. Może tak. Ale to nie jest publicznie, tylko 4,5 tysiąca czy 6,5 tysiąca osób nas słucha, więc spoko. W każdym razie chcieliśmy sprawdzić, na ile pod względem algorytmu, pod względem matematyki i tego wszystkiego do siebie pasujemy. Najzwyczajniej w świecie. Zupełnie, wiesz, bez jakiegoś ciśnienia, tak po prostu, żeby sprawdzić. I okazało się, że po odpowiedzeniu na te wszystkie pytania weszliśmy na swoje profile i okazało się, że mamy mecz, który wynosi 99%. Czyli jakby trochę żeśmy zniszczyli system i naprawdę robiliśmy to specjalnie poza sobą. Nie pytaliśmy się w ogóle o żadne odpowiedzi.
Trochę przy tym byłem, bo to wszystko odbywało się przez internet. Tętno pulsu na żywo.
Tętno pulsu na żywo, tak było. Więc rzeczywiście odpowiedzieliśmy sobie spokojnie, no i 99%. Co oznacza, że po pierwsze fajnie się dobraliśmy, a po drugie OkCupid nie jest taki głupi. W takim sensie, że rzeczywiście te algorytmy liczą to chyba tak, jak powinny. Znaczy, no wiesz, programiści fajnie napisali ten mechanizm. Prawda jest też taka, że o wielu rzeczach, o które nas pyta OkCupid, w normalnym związku się rozmawia. Czyli wiesz, no nie wiem, jeżeli masz w nosie politykę, to jakby całym sobą zwykle mówisz o tym, że nie interesuje cię polityka i nie będziesz z nikim o niej rozmawiał. I faktycznie jest jakby jest to odzwierciedlenie w pytaniach tego, jak później związek się zachowuje, więc one też są całkiem dobrze dobrane. No i cóż, no 99%, mamy tam enemy, parę procent, już nie widziałem ile dokładnie, już nawet mi się nie chciało sprawdzać, na których pytaniach, bo rzeczywiście jak wejdziesz już w profil danej osoby, porównujecie sobie swoje wyniki, to rzeczywiście można sprawdzić dokładnie, które pytania były takie, że w których się zupełnie nie zgadzacie. No bo te, w których się zgadzacie, to powiedzmy, że jakby można olać, nie? Można też zamknąć, znaczy sprawić, że odpowiedź na pytania jest prywatna, czyli widzimy tylko my. No ale wtedy te pozostałe osoby nie mogą sobie zobaczyć, dlaczego w danym pytaniu, znaczy w ogóle nie widzą tych pytań chyba, tak? Czy jakoś
nie,
tak
nie widzą odpowiedzi na te pytania właśnie.
No właśnie, nie widzą odpowiedzi na pytania, wiedzą, że na nie odpowiedziałeś, ale nie wiedzą jak. Także generalnie no, muszę przyznać, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wysoki mecz mamy, bo prawda jest też taka, że po wypełnieniu swojego profilu, ja nie wrzucałem tam nawet zdjęcia.
Ja widzę twój profil, jestem na twoim profilu, właśnie widzę, ile mamy procent meczu.
No ile mamy?
86, bylibyśmy...
No to chyba nieźle, całkiem spoko para.
Moglibyśmy robić jakiś podcast, czy coś.
Mamy na OkCupid 86%, zróbmy podcast.
I mamy 1% enemy.
No widzisz, czyli nie tak dużo.
Wiem, dlaczego mam 1% enemy, bo jest jedno pytanie, tak. Czy paliłeś papierosa w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
A, no tak.
Ty zaznaczyłeś, że nie. Ja zaznaczyłem, że tak. I ty prawdopodobnie zaznaczyłeś, że nie jest odpowiedzią dla ciebie wymaganą. Bo cała reszta, na przykład how often do you tweet? All the time.
No właśnie. No cóż, jesteśmy do siebie trochę podobni jednak, no. Także bardzo fajny eksperyment. Nie wiem, nawet bym zachęcił inne pary pod warunkiem, że wiesz, jakby w związku jest wszystko w porządku, bo to może też generować jakieś konflikty, tak? Bo nie wiem, odpowiesz na jakieś pytanie tak, a nie inaczej, druga osoba nie wiedziała w ogóle, że takie masz poglądy albo inne i wiesz, i to może się okazać, że jakimś powodem do później rozstania. No nigdy nie wiadomo, tak? Ale
ten słynny gwóźdź do tak zwanej trumny.
Tak, może tak być, ale w związkach, które są szczęśliwe, w których wszystko się fajnie układa, myślę, że to może być ciekawe doświadczenie, bo tak naprawdę tak jak mówiłem, o wielu rzeczach się rozmawia w związku, ale o wielu rzeczach też nie, więc może to być jakiś test, że o, odpowiedziałem na jakieś tam pytanie, o którym nigdy nie rozmawialiśmy w związku i łatwo się je odpowiada przed komputerem, a później możemy sobie to porównać i chwilę o tym porozmawiać, tak? Jakby oczyścić atmosferę albo po prostu pogadać o czym nigdy jeszcze nie rozmawialiśmy, więc to jest bardzo fajne. Ja i tak zaraz skasuję to konto, bo jakby to nie jest mi do niczego potrzebne, więc nie ma sensu. Natomiast uważam eksperyment za udany i polecam wszystkim, którzy by chcieli coś takiego zrobić. Tak dla fanu po prostu, nie?
No mi się podobało. W sensie mi się podobał ten eksperyment właśnie obserwowania was w momencie, kiedy faktycznie, wiesz, widziałem, jak odpowiadacie sobie na te pytania i jak rozmawiacie na ten temat. W sensie w trakcie... A ile masz pytań już odpowiedzianych?
No.
To było całkiem spoko. Ja mam tą konto martwe. Tak samo jak na Badoo. I tak samo jak na Tinderze. Mam konto martwe. Okay. Nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać już o Tinderze, skoro o nim już rozmawialiśmy, że to jest generalnie taki bang factory. Mm-hmm. Wybierasz znaczy, po prostu osobę, z którą chcesz uprawiać seks i liczysz tylko na to, że zrobi to samo, a potem dostajecie mecza i na tym polega cała aplikacja, na tym polega cała zabawa. Nie wiem, w Polsce, znaczy... nie wiem jak to działa w Polsce, bo trzeba by zapytać kogoś, kto ma więcej niż 3 mecze.
No wiem, wiele znajomych. Wielu znajomych wiem, że tam robią sobie jakieś śmieszne testy i odpalają Tindera. Podejrzewam, że nawet nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę to jest aplikacja do, wiesz, do łapania dziewczyn lub chłopaków tylko do seksu. No bo mechanika jest już totalnie najprostsza, jak się da.
Nawet jest zrobiony dostajemy gest zdjęcia.
Więc jak... Tak, no dokładnie, więc mamy zdjęcia osób, którymi jesteśmy zainteresowani, czy dziewczyn lub chłopaków. I jedyne, co zrobimy, to tak naprawdę albo nam się podoba, albo nam się nie podoba. Takie yes, no. I w zależności od tego tam swipe w lewo, w prawo i sobie tak swipe'ujemy. Fajna, 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 słaby, słaby, słaby. Ale nie wiem, dlaczego jest facet i dziewczyna, ale okej.
Okay. To może to jest ten 1% enemy?
No może. Nie, no ale wiesz, jakby... Dobra, ta jest fajna, ta jest słaba, ta jest fajna, ta jest słaba. I później nie, te osoby dostają nie. Powiadomienie? Nie.
One, z tego co pamiętam, działa to nawet tak, że jeśli na przykład, jeśli ja widzę kogoś, to znaczy, że on albo odpowiedział, że chce się ze mną spotkać, albo no. jeszcze na mnie nie odpowiedział jakby. Więc jeśli ja na przykład mam teraz jakąś dziewczynę i zaznaczę, że nie, no. to ona już mnie nie zobaczy w swoim Tinderze.
Okej, okay, no to ma sens.
Przynajmniej
no.
tak to chyba myślę, że działa, nie? A w momencie, kiedy widzę jakąś dziewczynę i kliknę na nią tak, no to ja się jej pojawiam i ona ewentualnie wtedy może mnie odrzucić albo...
Okej. Okay. No dobrze, no to wiesz, akceptuję lub nie akceptuję i później jeżeli zaakceptują obie osoby, to obie dostają powiadomienie, że hej, macie mecz, tak? No i dalej już możecie...
I wtedy wyciągacie gałę, biegacie na dwie bramki, bramkarze są lotni i macie mecz.
Tak.
Ty, to może dlatego ja się nigdy z nikim nie spotkałem.
Nie lubisz grać w piłkę. No. Może to. No w każdym razie, wiesz, no jest to super proste i faktycznie no, to jest na zasadzie takiego pierwszego kroku, nie? Że okej, okay, ktoś mi się podoba. Czyli tak jak, nie wiem, stoicie sobie w klubie, patrzysz jakaś dziewczyna, zerkasz na nią, ona nie zerka na ciebie, no to więcej z tego nic nie będzie, ale jeżeli na ciebie zerka, no to jest, wiesz, to okej, okay, to zróbmy ten pierwszy krok, bo zauważyłem twój wzrok, to podejdę, nie? I jakby to podejście to jest pierwsze napisanie wiadomości na czacie. No a dalej co się dzieje, no to wiesz, to może
walisz,
się skończyć.
Zwalisz z dyszki wtedy i bierzesz portfel i uciekasz.
Może tak być. Może tak być, że to się skończy, wiesz, w toalecie, w klubie albo w mieszkaniu. Albo w ogóle... Więc absolutnie najprostszy chyba serwis ze wszystkich. No, zupełnie inna mechanika, która właśnie chyba kieruje bardziej te relacje na tą najprostszą, zwierzęcą relację seksualną. I no, to jakby chyba dlatego nawet nie zakładałem tam konta, bo jakby znając mechanikę wiedziałem, że no, ten eksperyment do niczego mi się nie przyda. Że, no,
to nawet nie byłby eksperyment, no co, zobaczyłbyś najpierw, no że miałbyś jakiś mecz i że jakaś dziewczyna uważacie, że jesteś spoko. No to takie...
No tak, no i zaczęłaby do mnie pisać, a co ja bym napisał? Ej, jestem tu tylko dla eksperymentu, nie?
Jakby... Ej, sorry, nie mogę. To było słabe. Jestem w związku. No tak. Ludzie, którzy są w związku i siedzą tam. A potem się te związki rozpadają, potwierdzone info.
Ja widziałem kiedyś filmik, ktoś wrzucił na fejsa, gdzie koleś jakiś dziwny, znaczy wiesz, jakby widać, że facet był troszeczkę, miał nie po kolei w głowie, ale to on kręcił to wideo i odkrył jakimś tam, nie wiem, cudem, chyba jego dziewczyna zostawiła, nie, żona, przepraszam, jego żona zostawiła odpalonego maila w przeglądarce. I zobaczył, że dostaje maile automatyczne z serwisu randkowego, już nie pamiętam jakiego, gdzie na profilu ona napisała, to jest dobre, że jest w małżeństwie od 3 lat, mąż ją strasznie nudzi, dlatego tu siedzi, nie? I tak, okej, no to fajnie, fajnie się dowiedzieć. No i tam na profilu miała napisane, że bardzo lubi swoje konie i swojego kabrioleta, nie? Więc koleś połączył obie rzeczy i ciągnikiem najpierw wjechał do stajni i nabrał końskiego gówna i później wyrzucił na otwartego kabrioleta. Więc taki wiesz, revenge,
widzę,
nie?
Widzę, że koleś umie w logikę i w połączenie tych faktów.
Tak, absolutnie tak, więc wiesz, tutaj można, trzeba oddać mu pomysłowość. Natomiast no nie wiem, czy tak się załatwia sprawy w związku. Ja myślę, że powinni sobie powiedzieć nara i tyle.
Zakładasz, że ludzie myślą, Wojtek, już mówiłem ci, że to nie jest dobry pomysł zakładanie, że ludzie
myślą. No nie wszyscy, nie wszyscy. Szczególnie w związkach te myśli bardzo dziwnie czasem krążą. No ale cóż, no tak też się zdarza. Tak też się zdarza. Więc moim zdaniem, jakby podsumowując cały temat, chyba najfajniejszym i takim najbardziej, oczywiście, bo to teraz tak, w zależności od tego, czego szukamy, tak? Bo jeżeli szukamy randki na jedną noc, no to oczywiście Tinder będzie najlepszą odpowiedzią. Jeżeli chcemy poznać osoby trochę od innej strony, czyli właśnie tego, czy mają takie same poglądy, czy interesuje ich to samo, co nas i tak dalej, jakby cały, wiesz, poznajemy ludzi trochę od środka, no to wtedy OkCupid będzie chyba najlepszy. Badu raczej wątpię.
Badu to jest taki rak serwisów randkowych, ustalmy.
No, trochę tak, no. Oczywiście jeszcze są polskie serwisy randkowe,
randki,
jest sympatia.pl.
Randki Onet, czy Randki O2.
To właśnie sympatia jest onetowa, Randki O2, coś tam, tego jest mnóstwo i niesamowite jest to, że jest tak dużo ludzi, którzy potrzebują związków, którzy są samotni. To jest naprawdę niesamowite, bo każdy z tych serwisów ma jakąś bazę użytkowników, no bo gdyby ich nie mieli, to by ten serwis zamknęli już dawno, nie? Więc jakby to jest, nie wiem, czy to jest smutne. No każdy szuka
Znaczy uważam, że to jest trochę przygnębiające, że jest aż tak dużo pustki, nie? Że wiesz, że muszą istnieć serwisy randkowe, bo inaczej ludzie naprawdę czasami nie mają nikogo. To jest trochę przygnębiające, ale z drugiej strony lepiej, że istnieją, niż jakby ten problem nie był w żaden sposób, nie wiem, załatany, czy jakoś, wiesz.
No tak, bo to jest odpowiedź jakby na nowe czasy,
na
tak?
Na potrzeby rynku.
Kiedyś się chodziło, tak, do kawiarni, do biblioteki, żeby poznać inteligentną studentkę, do klubu, żeby poznać dziewczynę na jedną noc albo na zawsze, kto wie. A teraz wchodzi się na serwisy randkowe, które są, dla jednych są protezą, a dla innych są jakby jedyną możliwością i taką odpowiedzią na ten XXI wiek, bo są ludzie, którzy są super nieśmiali, a przez internet jednak czasem łatwiej się rozmawia, nie?
Zdecydowanie łatwiej się rozmawia przez internet. Nie musisz się do nikogo podchodzić.
Właśnie. Jak się pocisz, to nikt tego nie widzi, nie? Jak jesteś cały czerwony na twarzy, to też tego nikt nie widzi.
Jak piszesz z łazienki, to też nikt się nie dowie, dopóki nikomu nie napiszesz, co robisz.
Że piszesz w łazienki. Ty często mi tak piszesz.
No bo to jest najlepsze miejsce do skupienia się.
Rozumiem to.
Ustaliliśmy kiedyś, że to jest proces najbliższy medytacji.
Tak.
No i wiesz, też nie trzeba robić, tak naprawdę rozmawiając z kimś przez internet, no nie wyglądasz źle, wiesz o co chodzi. W sensie nie masz szansy wyglądać źle, bo wszystko co robisz to tylko piszesz i rozmawiasz. Jakby Możesz to robić w każdym miejscu, w każdy sposób i tak jak tylko chcesz. I ostatecznie wychodzi na to, że wszystkie te rozpraszacze, czy rzeczy, które wiesz, są normalnie w klubie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, w którym kogoś poznajesz, jakby odchodzą w niepamięć, bo nie ma ich w internecie po prostu, bo one po prostu nie istnieją. To są dystrakcje, których nie spotkasz rozmawiając na Facebooku czy na jakimś czacie.
To prawda.
I to jest spoko. No i dla ludzi, którzy nie lubią wychodzić z domu, to też jest jakby spoko. Więc ja bardzo szanuję takie rzeczy.
To prawda. Rozumiem to. No dobrze, to myślę, że ten temat mamy zamknięty. Długo nam się zeszło, ale uważam, że on jest mimo wszystko ciekawy.
Ja uważam, że moglibyśmy zrobić, wiesz, tak naprawdę to jest tyle rozmawiania. Jeszcze jakbyśmy wszystkie wspomnienia przeszli, jak ja bym przyszedł wszystkie, no to mielibyśmy naprawdę długi odcinek, a to już są rzeczy tak bardzo techniczne, czy tak bardzo nieciekawe, że wolę mnie opuścić nawet. Ale no. Efekt w ogóle jest taki, że konta na tych serwisach mam od jakiegoś czasu.
No.
W celach researchowych.
Oczywiście, tylko i wyłącznie.
I nic.
I nic.
I nic.
Okay, no, wiesz.
Była jedna taka dziewczyna, która była całkiem spoko, ale stawiała spację przed przecinkiem, więc sorry.
O nie, 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 nie. No to w ogóle nie ma o czym mówić, absolutnie. Są pewne granice.
Których się nie przekracza. W sensie, ja wiem, tak. Jacy ludzie stawiają spację przed przecinkiem. Ja wiem.
No właśnie.
Zostawmy ten temat, bo już nie chcę wierzyć na drugą wojnę światową.
That flame. Gdzie jest Hitler?
No właśnie to by było, wiesz.
No. W ogóle ostatnio czytałem fajny artykuł na Verge'u o kolesiu, który wymyśla memy. U nas w Polsce jest takim gościem Randall Kieślowski, a tam jest...
Na The Verge'u było? Aha, okej.
Okay. Ale nie o Randallu, tylko o gościu właśnie ze Stanów, który wymyśla memy. I to jest koleś, który wymyślił mem, gdzie gitarzyści basowi zamiast gitar mają wklejane ślimaki. I to tak doskonale wygląda. No bo oni, wiesz, wyglądają tak, zawsze napinają tak twarz, jakby się, wiesz, jakby nienawidzili swojej gitary, bo tak się strasznie na niej wyżywają. Więc to jest zabawne, jak są na ich miejscach takie ślimaki obślizgłe. I jednym z memów wymyślił, tak dla jaj, była taka gra kiedyś, że się rysowało. Takie, wiesz, kalambury, że rysujesz sobie jakieś hasło, no i ktoś musi zgadnąć, tak? I gościu rysował, niezależnie od tego, jakie miał hasło, to cały rysunek był taki, że na przykład, nie wiem, ma hasło germs, nie? I rysował kichającego Hitlera i germ taki duży, nie? I strzałeczka, że to chodzi o te germs. I zawsze podpisywał to, te wszystkie obrazki ignore Hitler. Wiesz? To było tak doskonałe. Zignoruj Hitlera. Chodzi o to, wiesz, co jest naokoło. Po prostu naprawdę świetne. I jest specjalny blog, damy do tego linka.
To ty musisz
blog,
to znaleźć.
Który zbiera te obrazki. Ja to mam, tak, tak. Wyślemy. To jest po prostu cudowne. Tak mi ja się z Hitlerem skojarzyło.
Ja z takich stron śmiesznych w internecie mam tylko jedną taką ulubioną. Zdjęcia ludzi skanujących QR kody.
A tak, tak. To jest jedna z najdłuższych stron ever. Cała jest biała.
No i to
tak trochę zaspoilowałem,
to,
ale... No
to tłumaczy, co jest złego w QR-kodach, jak bardzo są agencje. A, użyjmy QR-kodów, nie? To pokazujesz, wiesz, zdjęcia ludzi, którzy zeskanowali kiedykolwiek QR-koda.
Ale ja czasem skanuję. Zdarza mi się. Jak widzę, że, wiesz, zobacz więcej albo konkurs pod QR-kodem, to ja wchodzę zawsze. Bo mogę wygrać, nie?
Robisz to dlatego, tylko dlatego, że robisz to w pracy, czy coś? Mam takie wrażenie.
Nie, ale naprawdę czasem na mieście mi się zdarza zeskanować coś, więc... Ale jeszcze nikt mi nie zrobił zdjęcia, dlatego ten blog
to się,
jest taki,
to
wiesz,
się tak zaczyna. Zaczyna się kawa, nie? Potem
kawa, QR-kody.
QR-kody, no. No a potem to już jest coraz gorzej.
Później już marihuanina i trumna.
Biała śmierć.
Tak, no niestety. Niestety, to nas czeka. Dobrze, ja nie wiem, czy... bo mamy niewiele
tak,
czasu.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym cię zapytać.
No właśnie, tak, to jedziesz.
Bo mamy tutaj dużo tematów, nie wiem, czy zauważyłeś, ale one zostaną, szczególnie ten przedostatni. Będzie w następnym odcinku bardzo fajny temat.
No.
Ale chciałbym zapytać cię o Ingress.
Ja mam bardzo krótko powiem. Grałem parę dni, dosłownie, parę dni... w momencie, jak tylko wyszedł na Androida, więc to było...
Dawno temu.
Bardzo dawno temu, chyba rok czy dwa, już nie pamiętam. W każdym razie wtedy faktycznie grałem przez kilka dni i no niestety, ale okazało się, że jest nudny. Najzwyczajniej w świecie nudny, ze względu na to, bo ja w ogóle byłem mega podjarany tematem, wiesz. Wow, ale super przeniesienie, wiesz, realnego świata do wirtualnego i odwrotnie, i w ogóle super sprawa. Ale okazało się, że niestety, to ze względu na to, że mimo tego, że mieszkam w Warszawie, to tych portali, bo tam się portale odblokowuje, coś tam, to zamysł jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast tych portali nie było za dużo w mojej okolicy. Ja poruszam się po mieście, wiesz, w tygodniu to się poruszam do pracy i z powrotem, więc no nawet nie ma szans, żeby tak pochodzić po mieście i coś tam, wiesz, poklikać na tym telefonie, ale właśnie dzisiaj prawdopodobnie będę publikował tekst na swoim blogu troszkę o tym, jak... Nie będę mówił, bo nie chcę spoilować, ale generalnie troszeczkę będę mówił o tym trzymaniu telefonu non-stop, nie? Więc po pierwsze, nie za dużo portali, fan był taki średni i szczerze mówiąc chyba nie do końca skumałem w ogóle, na czym tak ogólnie polega ta gra, więc przestałem, no i tak mi już zostało. Rozumiem, że niedawno była premiera Ingressa na iOS-a, więc teraz pytanie do ciebie.
Robię dokładnie to samo, co ty robisz na Androidzie, z tym, że ja mam portal koło domu, więc jak jestem na chacie, to czasami sobie odpalam, wiesz, telefon po prostu i zbieram te wszystkie rzeczy z tego innego portalu i zamykam aplikację. A właśnie mama mnie, bo przyjechała moja mama, pacnęła w plecy i pokazała mi coś, co uważam, że też jest temat na minutę, ale to było bardzo fascynujące, bo ona ściągnęła sobie jakąś gierkę w ogóle, pasjansa na telefon, bo moja mama teraz ma tego właśnie Łana, o którym mówię.
No.
A właśnie dostałem powiadomienie z Tindera, że mam mecz.
Mama cię dodała.
To nie tak.
Żeby ci nie było smutno.
I wiesz, i wiadomość od ten, synku, dobrze dzisiaj wyglądasz, ale nie. No, ładna dziewczyna, ładna dziewczyna mnie dodała. Więc mama mi
pasjansa,
tak? I puknęła mi właśnie w ramię i mówi, patrz, wiesz, pokazuje mi telefon. I widzę na nim ten okrutny baner reklamowy, który pojawia się w tych aplikacjach, które są, wiesz, za darmo, które nie mają ten. Uwaga, wykryto wirusa.
Tak, to jest straszne.
To jest tak złe. W sensie, teraz będę mówił i do mamy, i do wszystkich słuchaczy. Jak się cokolwiek wam takiego pojawia na telefonie, że uwaga, wykryto wirusa, to jest bullshit. Zamknąć, ewentualnie nawet wyrzucić aplikację, nigdy nie zwracać na to uwagi, bo to jest tylko głupi baner reklamowy, który was chce zmusić do zainstalowania jakiejś aplikacji za pieniądze, albo po prostu zainstalowaniu właśnie wirusa. To nigdy nie działa tak, jak myślicie, że działa. Jeśli nie macie antywirusa, szczególnie, że nie macie antywirusa, to nie wyskoczy powiadomienie, że macie wirusa, bo to tak nie działa. Więc tak.
Wirusy na Androidzie to jest troszeczkę bajka.
Tak.
Znaczy trzeba się bardzo, bardzo postarać, żeby takiego wirusa pobrać. I zwykle jakby wirusy się ściąga nie z Google Play'a. Zdarzały się też takie przypadki oczywiście. Natomiast ściąga się
z nieznanych źródeł, tak zwanych.
Z nieznanych źródeł. No więc jeżeli zaznaczycie u siebie, że żeby nie akceptować aplikacji pobranych z nieznanych źródeł.
To jest w standardzie.
Więc co jest w standardzie, to jesteście bezpieczni, no, nie ma o czym mówić.
A nawet jak pojawił się ten raz przypadek z Google Play wirusem, to z tego co pamiętam, to było tak szybko akcja, że Google usunęło ze wszystkich telefonów zdalnie tą aplikację, więc nie trzeba było nic robić, tak naprawdę. Znaczy, głupio było, że w ogóle taki przypadek miał miejsce, ale no z drugiej strony jakby zrobili wszystko, co mogli, żeby ostatecznie uratować jakby swoją sytuację.
Apple'owi się to nie zdarzyło jeszcze.
Apple robi, tak testuje aplikacje, że nawet jak są, jest wszystko z nimi dobrze, to i tak je wyrzucają z App Store'a, więc
no tak, to,
tak to działa.
To Popcorn Time też nie ma na iOS-a.
Niestety
co?
Nie ma na iOS-a. No jest tylko na Androida, na Maca, na Windowsa, na... No i nie ma na iPhone'a.
Tak szybko powiemy, to jest aplikacja dla złodziei. Czyli dla tych, którzy chcą oglądać filmy bezpośrednio z torrentów i za nie nie płacić, czyli I oni nie pobierają tych filmów bezpośrednio na dysk, tylko streamują. Składają tego torrenta i streamują bezpośrednio z iluś tam źródeł i możemy sobie to oglądać. W Polsce pobieranie jest legalne.
Oglądanie też jest legalne, ale nielegalne jest udostępnianie tych plików.
Tak.
Więc tak naprawdę, jeśli ściągacie torrent i macie wyłączone udostępnianie, to jest to legalne.
Tak.
I oglądanie przez Popcorn Time chyba też jest legalne. Jest wątpliwe,
ja nie wiem.
Jest wątpliwe moralnie, nie? Ale jeśli chodzi o legalność, on chyba nie udostępnia. To on działa.
No właśnie, to jest pytanie. Czy on udostępnia podczas pobierania? Czyli jak wiesz, bo jeżeli streamujesz, to buforujesz fragment filmu. I czy ten fragment zbuforowany u ciebie na urządzeniu później jest jeszcze wysyłany do innych, tak żeby wiesz, jakby ta sieć cały czas żyła, czy nie? Jeżeli nie, to jest to legalne, ale nadal wątpliwe moralnie. Zresztą nieraz już mówiliśmy o tym, że jest tak dużo źródeł legalnej kultury, wcale nie drogi.
Jakiś piąty, szósty powoli... odcinek, coś na pewno
coś
koło
takiego,
pierwszej piątki, chyba wszystko wymieniliśmy, gdzie można dostać filmy legalnie i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie, że teraz w Warszawie widziałeś te stędy, legalna kultura, czy wolna kultura, czy coś takiego, są takie stędy.
Nie widziałem.
Na przykład na Krakowskim są takie stędy, gdzie są kody QR i możesz sobie na przykład, są gry, filmy, muzyka, książki, tak dalej, tak dalej, i możesz po prostu sobie zeskanować QR koda i na przykład pobrać, bo niektóre rzeczy są specjalnie dla tej fundacji, są za darmo, więc możesz sobie pobrać
super.
Niektóre rzeczy. Właśnie z audioteki też chyba coś jest za darmo, między innymi. A niektóre inne rzeczy są jakby w lepszych cenach, promocyjnych cenach, czy w normalnych cenach, bo ale po prostu są reklamowane tam, że można je pobrać, więc całkiem fajnie zrobione,
super.
Bo bardzo, wiesz, no tak naprawdę masz półkę z książkami, wybierasz sobie książkę, tak tylko, że pobierasz ją na telefon.
Doskonale, no. Bardzo fajna sprawa. Ostatnio Arlena też, bo były u nas bliźniaczki od Arleny z rodziny, które teraz poszły do pierwszej gimnazjum. I jak wiadomo, no w szkole będą miały do czytania książki. I Arlena znalazła taką stronę, gdzie są darmowe e-booki. Wolna lektura.
Ale będziesz miał linku do znalezienia po tym odcinku.
O Jezu, no. W każdym razie, wiesz, jakby faktycznie niektóre lektury ze względu na prawa autorskie, które znaczy majątkowe, które wygasają po 70 latach od śmierci autora bodajże. I one są faktycznie za darmo, można sobie je legalnie pobrać. I dziewczyny mają tablety Go Clever, więc będą mogły sobie czytać lektury na tablecikach. I super.
Bardzo, bardzo fajnie. Za moich czasów.
Trzeba było plecaki nosić, nie?
Nie, głupie książki
czytać,
wiesz, bo się nie rozładowywały i w ogóle bez kabli. Jak można coś bez kabli, Wojtek?
Ja nie wiem, kable, bez kable, elektroniki? Kable. Nie szanuję, kable mocno.
Tak, bardzo, bardzo fajna inicjatywa z tymi wolnymi lekturami i fajnie też, że takie stędy są na mieście, bo to mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób działa na ludzi.
No, trzeba się nauczyć, wiesz, jakby trzeba się nauczyć korzystania w ogóle, po pierwsze, z, wiesz, elektronicznych wersji tych wszystkich dóbr kultury, a po drugie, wiesz, to już kolejny krok będzie taki, że okej, jeżeli mogę tylko jednym pacnięciem kupić sobie książkę, to ja to zrobię, bo ona kosztuje 5 zł na przykład, nie, i to nie będzie bolało. Bo na przykład dopisze mi to do rachunku telefonicznego.
Tak, to jest,
i spoko.
W tym jest metoda właśnie, że będzie dopisywał do rachunku telefonicznego. Ale wiesz co, powiem ci, że ja mam wrażenie, że problem nie jest taki, że ludzie... Ludzie czasami lubią się pomęczyć, żeby wiesz, ściągnąć sobie ten film z chomika czy z czegoś. Ale metoda na to, żeby ludzie zaczęli płacić za te rzeczy jest taka, mam wrażenie, że... Znaczy to już się teraz tak bardzo robi, że płacenie za rzeczy jest cool. Bardzo dużo osób kupuje rzeczy nie dlatego, że wiesz, że chce, albo że to jest najwygodniejsze, tylko dlatego, że to jest cool. Wiesz, na takiej zasadzie, że kupię płytę, to ten artysta dostanie więcej pieniędzy, niż gdybym ściągnął z internetu. No i posiadanie tej płyty, czy kupno tej płyty jest cool. Albo wiesz, kupiłem film. To też jest cool. Kupiłem grę wideo. Znaczy akurat z grami wideo jest teraz coraz bardziej tak, że nie kupisz, jak ściągniesz pirata, to nie możesz grać w multi czy coś takiego, wiadomo. Więc to też jest jakiś argument. Ale bardzo dużo osób ma tak, że płaci za coś, bo płacenie za coś jest cool.
No wiesz, no chyba najważniejsze jest to, że jeżeli mamy ulubionego artystę, ulubionego autora, ulubione studio, wiesz, ja CD Projekt uważam, ja ich uwielbiam, bo to jest jeden z cudowniejszych polskich biznesów, który wyszedł z zagranicy, nie pierwszy i nie ostatni, mam nadzieję, ale wiesz, no Wiedźmina Trójkę, mimo tego, że w jedynkę to tak grałem tylko trochę, w dwójkę w ogóle, ale Trójkę kupiłem przedpremierowo, bo mam PS4, wiem, że będę miał na czym grać i stwierdziłem, słuchajcie, chłopaki, wiem, że robicie genialną robotę, weźcie moje pieniądze.
Ale to tak samo jest na Forczanie, nie? Nawet jak ktoś kiedyś napisał wątek w jakimś temacie, na jakimś boardzie growym, a i słuchajcie, nie działa mi krak do Wiedźmina Dwójki, po prostu kup tę cholerną grę. I nikt mu nie pomógł, wiesz, wszyscy się, CD Projekt to są tak zajebisti kolesie, że po prostu daj im swoje pieniądze, kup tę cholerną grę na koszty tylko $10. No i i to jest właśnie ta metoda na to też, żeby robić kupowanie rzeczy cool.
Tak, tak.
I płacenie za rzeczy cool.
Tak uważam. No dobrze, takim miłym akcentem, jesteśmy cool, jest super, zakończymy ten odcinek, coś czuję.
Tak, dokładnie tak zrobimy, Wojtku. Dokładnie tak.
Więc bardzo ci dziękuję za 22 odcinek Jesus Podcastu.
Ja tobie też dziękuję za 22 odcinek Jesus Podcast.
Jezu. Przepraszam. Taki creepy.
Taki pedofil. No. Przepraszam na początku za te samoloty, ale wiecie, jak to jest.
Sorry, przepraszam za te samoloty. No. Dobrze, to tak jak wiesz, coś czuję, że jeden z odcinków kiedyś nakręcimy, jak jeden z nas będzie leciał w ogóle samolotem, przez Wi-Fi w samolocie.
I mam wrażenie, spoko, że to będzie szybciej niż później, niż myślimy, wiesz?
Tak, no to doskonale. Czekam. Czekam na ten moment. Nawet wtedy chyba specjalnie wybierzemy ten konkretny dzień na nagrywanie, coś czuję.
Tak. To więc dziękuję, Wojtku, za 22 odcinek. Dziękujemy wszystkim i słyszymy się już za tydzień. I tak nie jest. Powiem tego, że i my i wy jesteście wąsaci. Nie, tego nie powiem. W tym odcinku tego nie będzie.
Lekko wąsaci.
Dzięki, Wojtek. Do za tydzień.
Nara.
Hej.